Dzisiaj nie zajmuję się nawet notowaniem, nawet zastanawianiem, chyba żeby to był ten wyraźny sposób podręcznikowy, wtedy mówię, no popatrz, no śni mi się zupełnie w ten sposób, że można by to było wepchnąć do podręcznika, bo to są same takie dysygnaty, prawda, freudowskie na przykład, albo jungowskie uszeregowane jak na sznureczku.
Tak, więc z tego, co ja wniosłem jako wrażenie, to że w sposób ewidentny dzieciństwo miał pan miłe, sympatyczne i nie wpłynęło ono na pewno na tragizm pańskich obrazów w sposób bezpośredni, łatwy do stwierdzenia, który można byłoby pan, ja od razu zauważyć. Co do pańskiego dzisiejszego życia, wydaje mi się również, że według tego, co obserwuję, patrząc na codzienność pańskiego zachowania się pańskiej żony i pańskiego syna i sposób, w jaki pan prowadzi rozmowy telefoniczne, czy też rozmawia pan z ludźmi, którzy przychodzą, że życie pańskie jest pogodne, spokojne, umiarkowane i na pewno nie wyjaśnia w sposób bezpośredni, z wyjątkiem być może sprawy syna pańskiego i problemów z tym związanych, ale nie wyjaśnia w sposób bezpośredni tematyki i atmosfery pańskich obrazów.
No, mogę zastosować, proszę pana, właśnie sięgnąć do takiej obiegowej psychoanalizy, mianowicie do Junga, to by się okazało, że właśnie wyjaśnia, ze względu na to, że w tym życiu brak jest właśnie tego, co pojawia się w obrazach. A ponieważ zawsze u Junga każda idealna osobowość osiągała kształt równomiernej mandali, w której stronie czarnej odpowiadała strona biała, stronie zielonej, czerwona i tak dalej. Wie pan zresztą, jak rysowali pacjenci Junga, ja podejrzewam, że on im to poddawał w ramach kolejnych przybliżeń. No to na końcu zawsze wypadała mandala, która wykazywała pełnię osobowości zgodnie Junga i Jung z triumfem twierdził, że pacjent został uratowany, prawda, uleczony, w tej chwili spełnia równowagę. Dla mnie byłaby właściwie ta idea Junga byłaby chyba śmierć kompletna, gdyż równowaga, wie pan, uzyskuje wtedy entropia, jakby uzyskuje już całkowicie ten pełny wymiar. No więc, mój Boże, wie pan, to by wyjaśniało, dlaczego właśnie pojawiają się rzeczy nie z codzienności, tylko z płonących katedr, wie pan, rozpadających się truposzów i tym podobnych rzeczy. Ze względu na to, że na co dzień mam dwie betoniarki kręcące się pod domem, miłą żonę, sympatyczne dzieci, dwie babcie, które, wie pan, działają tutaj na obwodzie, z pewną ilość sympatycznych kolegów, przyjaciół i znajomych, wie pan, płyty dookoła. Niewielkie wymagania, wystarczy mi piwo i ser. No i w sumie właściwie szczęśliwe funkcjonowanie, wie pan, to spływa z taśmy, inni kupują, wie pan, rozchodzi się to. Ale jakby brak jest tutaj było czegoś, na przykład, wie pan, właśnie jakiejś apokalipsy. Tak.
Ale w tym, co pan mówił, według tego, co ja już o panu wiem, by elementy, w których pan wyrażał się jako sympatyczny, z pewną ironią.
Ja się wolę wszystkim wyrażam z pewną ironią. Wie pan, dla Dziwoskiego jest to socjalistyczny syf, to co widzi. Dla mnie jest to w sumie obojętna rzeczywistość, wie pan, raczej idylliczna rzeczywistość, równie dobrze mogłyby drzewa cyprysowe rosnąć. Więc w takim momencie być może człowiek pożąda apokalipsy, na przykład, niech pan sobie wyobrazi, że tego Dziwoski nie nakręci, bo nie miałby takiego tego, ale że na przykład ten blok 11-piętrowy naprzeciw cały wypełnia się krwią, wie pan, i nagle ze wszystkich okien wylatuje, no, taka fontanna i oblewa to wszystko. Tylko taki jeden moment, prawda, który w jakiś sposób kompensuje tą równowagę, z którą stykamy się na co dzień. No. Zastanawiam się, a skąd mu się to wzięło? Pewnie w dzieciństwie widział. Nic nie widziałem, bo nie można widzieć bloku, z którego wysikuje krew ze wszystkich okien nagle, prawda, i zalewa wszystko. No. Więc jest to po prostu układ kompensacyjny, który działał, jak Jób twierdził, świętego Jana, gdy produkował apokalipsę.
Ja sam to już panu powiedziałem, że według wszystkich moich obserwacji jest pan człowiekiem wyraźnie dychotomicznym. O pewnym charakterze rzeczywistym i o pewnej tematyce obrazu, która jest skrajnie przeciwna. O pewnym stylu życia codziennego i im pewnej metaforze i o pewnym kompozycji i kolorze pańskich obrazów i tak dalej. To już to jest tak coś dla mnie ewidentnego, że chyba tej obiegowej psychoanalizie nie da się uciec i że rzeczywiście wrażenie, że malarstwo i tematyka pańska jest kompensatą pewnego trybu życia, jest, wydaje mi się, ewidentne.
I bardzo prawdopodobne się w każdym razie. Tak. Bardzo prawdopodobne, poddające się jakby obecnym narzędziom badawczym. Tak. Nie wiadomo, czy w przyszłości nie będzie innych i czy się nie okaże, że kamienie cholesterolowe w przewodach żółciowych wywołują zawsze koszmary, brzmana, przecież to jest wiadomo, zgodnie z, prawda, na przykład z krzywą tam jakiegoś Nocinga, czy jakiegoś innego, który w międzyczasie się, wie pan, pojawi na naukowie i oni się zamęczyli, prawda, przecież zupełnie jasne, dzisiaj się to da na przykład nagrać nawet na wideo.
Dokładnie to samo wrażenie mam, że będzie można wywoływać sztucznie dokładnie.
Jeżeli efekty działalności mózgu występują, wie pan, ubocznie na siatkówce, założmy, oka pod postacią zmian cieplnych, to wykorzystując, wie pan, zjawisko falowe zmian cieplnych, jeżeli idzie o promieniowanie, i wykorzystując układ optyczny oka jako układ, proszę pana, projekcyjny, będzie można założyć tutaj takie okulary, które będą pobierały obrazy, które pojawiają się, wie pan, na dnie oka i nagrywają na taśmę wizyjną.
Absolutnie jesteśmy dziećmi naszej epoki, bo bardzo często mi to chodzi po głowie jako ewentualność przyszłości. Z tym, że oczywiście na pewno się mylimy i pan, i ja,
no, ale...
Proszę pana, następnie w takim razie nie ma wpływu, bo musimy już zacząć mówić, co ma wpływ. A ja chciałbym najpierw wyeliminować pewne rzeczy, które są stereotypami, które ja już wiem, że są błędne. Nie ma wpływu na pańskie malarstwo pański melancholijny, tragiczny, obsesyjny, może tu mnie pan poprawi, charakter ani temperament.
Zaraz.
Jest pan człowiekiem umiarkowanym.
To ma wpływ. To ma wpływ, zdecydowanie ma wpływ. Ma wpływ nie tylko na to, co robię, ale na to, co czytam czy słucham. Jeżeli powiedziałem, że mogę i robię to z upodobaniem i z premedytacją kastrować utwory poszczególnych kompozytorów wyłącznie pod kątem tego, czy mają charakter melancholijny, czy mają charakter, powiedzmy, patetyczny, o dramaturgii tego typu, jak ja lubię, z wydźwiękiem pesymistycznym, jeśli to w ogóle można było tego rodzaju określenia odnieść do muzyki, to ja to, wie pan, stale robię. Ja to po prostu słuchając tak odbieram. Ja tak samo mogę ocenić malarza, wie pan, z punktu widzenia tego, co robi. Niewątpliwie bardziej zielone światło dla mojej percepcji ma mimo wszystko tematyka finebralną, wie pan, tematyka typu, określona jest to mianem vanitas w sztuce. Zazwyczaj mówię od vanitas.
Ja się źle wyraziłem. Ja nie chcę mówić o pańskich preferencjach uczuciowych. Ja na razie mówię o pana charakterze. Takim, jakim ja pana widzę, jest pan człowiekiem raczej pogodnym.
Powiedział pan mój melancholijny charakter i chciałem właśnie tu zwrócić, że na co dzień ja nie powiedziałbym, ażebym ja, wie pan, w tej swojej zewnętrznej, nasza psychika składa się tam z rozmaitych warstw, kolejno nałożonych na siebie masek, czy jeszcze, czy pancerzy, czy też murów ochronnych. Więc ja nie sądzę, żebym ja w tym bytowaniu ściśle zewnętrznym był człowiekiem, wie pan, pozytywnie ustosunkowanym do melancholii. Ja nawet pociąg miałem, powiedzmy, do dziewcząt, wie pan, raczej w typie sportowo, bezkonfliktowym. Zupełnie nie pociąg do, wie pan, takich właśnie typów melancholijnych. Budzą oni we mnie raczej niechęć, wie pan. Także to samo się dzieje, wie pan, jeśli bym kupował samochód. To samo dzieje się, wie pan, w sytuacji jakiejkolwiek. No zresztą pan widzi, chodzę, jeżeli te niezbyt efektowne łachy, które mam na sobie, można by było zakwalifikować, to raczej jako sportowy, niż jako, wie pan, strój melancholijny, prawda? Czy ubrał mu chyba zupełnie inną koszulę, inne spodnie, całe zresztą wnętrze i tak dalej. Ja z tej zewnętrznej warstwy jestem rzeczonym facetem, przynajmniej tak za takiego pragnąłbym uchodzić, który, wie pan, właściwie każdą rzecz, dopiero która by się nie dała w jakiś sposób zaaranżować, przekonany jestem, że wszystko da się załatwić. O, to jest raczej człowiekiem, wszystko da się załatwić, a ja ustąpię.
Typowe raczej dla optymistów.
Tak, a ja ustąpię w razie czego. To znaczy, jeżeli widzę, że są jakieś konflikty, to jestem ten pierwszy, który ustąpi, żeby wprowadzić, wie pan, porządek w cały układ. Jeśli się nie da, jeszcze zacznę innych namawiać, wie pan, mógłbym być mediatorem, raczej chciałbym, żeby się wszyscy kochali, że było fajnie, wie pan, słońce świeciło, wie pan, socjalizm się budował, no i w ogóle.
Ja nie wiem, czy pan chciałby, żeby socjalizm się budował.
Wie pan, jeżeli by się budował tak, jak sobie to wymarzyli, wie pan, ojcowie socjalizmu, to nie miałbym nic przeciwko temu. Oczywiście ja w to nie wierzę, to jest po prostu utopia. No ale po prostu powiedziałem to ostatnie słowo żartobliwe.
Właśnie dlatego chciałbym, żeby, już panu to powiedziałem, że miesza pan pewne stopnie ironii nierówne sobie, tak. A ja o tym już wiem. Że jak pan mówi, że mam sympatycznego syna, sympatyczne babcie, sympatyczną żonę, to że to nie jest na tej samej linii. I że tutaj są większe lub mniejsze odcienie ironii. Ale ponieważ ja w tej chwili troszeczkę chciałbym sprawdzić, czy ja dobrze pewne rzeczy zrozumiałem i czy nie popełnię jakiegoś grubego głupstwa w określaniu pana, to jeśli byłby pan łaskaw tym razem, używając pewnych kryteriów czy pewnych tonów, używać je na tym samej linii.
Będzie to bardzo trudne dla mnie, bo to jest pewna cecha charakteru, wie pan, która wreszcie pojawia się w obrazach, w pewnych skłonności z jednej strony do makaronizmu, z drugiej strony właśnie do malowania wąsów. Ja nie znoszę, jeżeli coś jest w sposób, wie pan, zbyt oczywisty, stylistycznie czyste. Po prostu psuje mi to zabawę.
Ale już dzisiaj, jeśli wolno mi prosić, to chciałbym, jeżeli tych wąsów nie domalowywać, przynajmniej to tam, żeby widz, czytelnik, słuchacz tego, co my w tej chwili mówimy, już na przyszłość wiedział, że tym razem jakiś tam ja robię bilans i że chciałbym w tym bilansie być dosyć przejrzysty i że ten bilans nie jest znowu zafałszowany. Chociaż może to być zabawa, żeby odgadywać, ile w tym bilansie jest następnie możliwości odszukiwania się i grzebania.
No, nasze życie, albo w ogóle nasza percepcja życia polega na tym, że oglądamy coś, co właściwie tak jakby ta rzecz wisiała, wie pan, na sznurku, nieustannie wirowała i to jeszcze wirując zmieniała kolor i nieustannie była oświetlana, wie pan, jeszcze wirującymi reflektorami o rozmaitych kolorach. Tudzież jeszcze dodatkowo w czasie tego, kiedy to obserwujemy, to musimy się oganiać od much, wie pan. I później musimy tą rzecz opisać. W sumie, wie pan, nie wiadomo, czy podziały, kryteria, struktury, którymi się posługujemy, mają większy, wie pan, związek z rzeczywistością niż naprawianie telewizora przy pomocy uderzenia pięścią. Na przykład czasem pan uderzy pięścią i telewizor się naprawi. Ale to nie znaczy, że w każdej sytuacji należy uderzać pięścią i że w ogóle ma to w sposób bezpośredni związek z wadami telewizora, prawda?
Tak. Więc ja, proszę pana, odbieram pana, jeśli może mnie pan skorygować, jak pan sam siebie odbiera, jako człowieka pogodnego, łagodnego, nie powiedziałbym bezkonfliktowego, ale w konfliktach nie nadającego tonu dramatycznego i raczej uciekającego w zgryźliwość i złośliwość niż w awanturę, skromnego, nie przywiązującego właściwie żadnej wagi do sławy, która go pana otacza i do tej, która w przyszłości mogłaby pańskie nazwisko otaczać. O dosyć, jak już powiedziałem, niewielkiej amplitudzie emocjonalnej, z dużym dystansem do ludzi, z pewnym dystansem do ludzi, niedużym, pewnym dystansem do ludzi, który powoduje, że jakieś tam granicy nie sposób z panem przekroczyć, ale że ta granica jest stosunkowo daleko jednak posunięta i że można wejść z panem dosyć szybko i w jakiś miły kontakt bezpośredni. zainteresowanego z konkretami, rzeczami materialnymi, precyzyjnymi, rozwiązaniami technicznymi, rzeczami codziennymi, bardziej niż metafizycznymi, chociaż od nich pan nie ucieka w rozmowie.
Ale to wszystko opisuje, wie pan, jakby samochód od wewnątrz. Od zewnątrz.
Tak.
Cały czas nie mówimy o motorze, wie pan, o nie tym, na jaką paliwo to jest.
Ja na razie mówię, czym pan na pewno nie jest.
Co, no więc teraz
pierwsze i z czego nie wychodzi pańskie malarstwo? Na to, żeby uciec od pewnych niesamowicie stereotypowych pytań i stwierdzeń, które spadają i są oddawane, pytań padają. Odpowiedzi dawane są na temat pański, a które ja już wiem, że są nieprawdą. Wiem, że pan nie jest pod wpływem, malarstwo nie jest pod wpływem architektury, że nie jest pod wpływem polityki, że nie jest pod wpływem fizycznego cierpienia, że nie jest pod wpływem nieszczęśliwego dzieciństwa lub życia, że nie jest pod wpływem temperamentu i charakteru tragika i melancholika. I na razie się chyba zgadzamy.
Od zewnątrz tak, tylko że proszę, każdemu temu stwierdzeniu można przeciwstawić, że skądś się ten lakier zewnętrzny wziął. On ma może za zadanie ukrycie czegoś całkiem przeciwnego, co jest pod spodem. Ja nie jestem tego w 100% pewien, ale kilka z tych desygnatów mojej osobowości, które pan przedstawił, już mnie skłaniały natychmiast, proszę pana, do zareplikowania.
Bardzo proszę.
Że gdy pan na przykład powiedział skromny, ale może dlatego skromny, że ten typ sławy, że właśnie niesłychanie, wie pan, wymagający. To znaczy wymagający sławy absolutnej, ale już takiej absolutnej na samym wierchuszce, wie pan. I widząc, że ta sława, którą ma, jest tak mizerna, że nie ma nią co błyskać na razie, gdyż ona nic stanowi w związku z marzeniami, wie pan, w porównaniu z marzeniami. I tak dalej, można byłoby każdy z tych...
Nie mówmy i tak dalej, niech pan co do każdego z tych panów ja większości... Ja panu przypomnę, te określenia, które powiedziałem. Byłem człowiek pogodny.
No więc właśnie, tak samo może się okazać, że wewnątrz nie jest aż tak pogodny, tylko zdominowany przez lęk przed śmiercią, którego jednak nie widzę powodu, ażebym miał nosić nieustannie na czole w formie tabliczki, prawda, i każdemu błyskać, szczególnie, że rzeczy, do których człowiek przywiązuje szczególną wagę, nie wychodzą przez usta lekko. Jak wiadomo, wielu mężczyznom, nie wiem, czy pan do nich należy, dość ciężko przechodzą przez usta, wie pan, wyznania miłosne, jeśli one rzeczywiście wiążą się z przeżyciami duchowymi, a nie są wyłącznie, prawda, komplementem rzuconym na daną okoliczność, ażeby obiekt pożądań uczynić bardziej miękkim, prawda. Więc ja mam bardzo duże trudności z tak zwanymi zasadniczymi słowami, sformułowaniami i tak dalej. One mi nie przychodzą, ja się wstydzę, wie pan, nie wypuszczam, wobec tego z zewnątrz lepiej to wszystko polakierować, prawda, w formę nieobowiązujących uśmiechów i towarzyskich gładkości, zamiast nieustannie wypierać swoje wnętrze. Może to się bierze stąd, że jako jedynak obawiałem się bardzo, że zostanę narażony na szwank, jeżeli wypuszczę mackę ze środka i ktoś mi ją odgryzie, wie pan, albo kopnie, albo coś takiego. Mnie to będzie bardziej boleć, no więc demonstrowałem jakby swoje zewnętrzne, wie pan, oblicowanie, które było odporne w dwójnasób. Po pierwsze stanowiło stronę zewnętrzną, niejako twardszą, prawda? Po drugie nie miało rzeczywistości mną, tylko zaprzeczeniem mojej osoby. Wobec tego kopano nie we mnie, tylko kopano, wie pan, w maskę, którą zademonstrowałem, podobnie jak w pojedynku, prawda, Filidora z antyfilidorem w tym Ferdydurke Gombrowicza, nie wiem, czy pan pamięta. Sobie czuł serduszko namalował pani, którą malował. Nie bił wtedy już policzek, tylko bił serduszko namalowane, a to po prostu psuło mu niejako koncepcję, wie pan. No więc ten sam element jest jakby u mnie. No. Ja to tak mogę odczuwać i tak mogę odczuwać każdą rzecz, ale to jest operowanie, prawda, z mojej strony, to znaczy byłoby to operowanie, wie pan, truizmami psychologicznymi, gdyż zawsze istnieje, każdej tezie można przeciwstawić antytezę i skąd się ta teza, prawda, wzięła, jako też przeciwstawienie, prawda, czegoś innego. I z całą pewnością, jeśli jesteśmy tacy, to jesteśmy z jakiegoś powodu. I to, cośmy przedtem powiedzieli, nie należy wykluczać, że ten powód jest właśnie zaprzeczeniem jakby tego, czym staramy się pokazać, że to jest kompensacja.
Tak. jeżeli mówimy o tym łagodnym i pogodnym charakterze.
No a wewnątrz puszka Pandory, wie pan, z robakami, pająkami.
Proszę pana, o co mi chodzi?
Z sadystycznymi skłonnościami, wie pan, i tym podobnymi historiami.
Nie. Puszka Pandory w pewnym momencie się otwiera. I wyłażą z niej świństwa.
No to wyłażą właśnie, jak już dostanę farby, wie pan, dobrej firmy i pędzle dobrej firmy i mam dobry dzień, no to wtedy świństwa zaczynają się pan jakby wyłazić na obrazy. No chyba by się to zgadzało. Ja nie twierdzę, że to jest moja egzegeza, ale taką egzegezę, to taka egzegeza wydaje mi się wysoce prawdopodobna w tej chwili.
Tak. Proszę pana. Wszystko jest kwestią proporcji. Ja jestem przekonany, że jak w każdym człowieku są panu wstydliwe słowa, głębokie strachy, obsesje wstydliwe i że one się na pewno w jakiś sposób w pańskim malarstwie wyrażają. Ja zaraz do tego zresztą chciałbym przejść w tej stronie pozytywnej. Na razie zachowując po pierwsze w tym pierwszej części moich pytań, która polega na negacji tego, co na pewno nie jest w sposób bezpośredni ewidentny, ja zatrzymuję się na poziomie, dlatego mówię, wszystko jest kwestią proporcji, na poziomie tego, co jest dosyć widoczne, dosyć ewidentne. I jeżeli w proporcjach pański tragiczny, wewnętrzny, stłamszonych temperament, charakter byłby rzeczą bardzo widoczną, to byłby rzeczą bardzo silną, to on byłby w końcu w jakichś proporcjach widoczny. On by się jakoś w końcu w tych kilkudziesięciu godzinach, które myśmy razem spędzili, ujawnił. Więc ja na razie mówiąc o proporcjach przeciętnych, o proporcjach spostrzegawczych, spostrzegania tego, na jakie może sobie pozwolić człowiek obserwujący pana przez kilkadziesiąt godzin i od dwóch lat już mniej więcej, ja tego nie zauważam. Więc ja zaraz chciałbym dojść do tego, co jest w głębi, w motorze. Jeśli pan gotów będzie coś na ten temat powiedzieć, to będę szczęśliwy. Ale czy na razie...
Zgoda, tak, oczywiście.
Czy na razie... Dzień dobry pani.
Ja już idę sobie bardzo.
Dziękuję. Tutaj jest duszno, to moja wina jest, dlatego, bo ja prosiłem ze względu na to, że
dzisiaj mówimy
o rzeczach dla mnie bardzo istotnych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. To nic z nami sopicie, czy raczej
nic? Na razie nie, bo ja się
wolałem, żeby nie było hałasu.
Gazetę kupiłam do łącznie z poniedziałkiem.
Właściwie powinni, wiesz, przy tych trudnościach gazetowych na cały rok gazetę drukować.
Chleb kupiłam też do wtorku, więc nie wiem. Nie będzie bardzo jakiś nieświeży, ale sobie muszę jakoś skracać czas stania w kolejkach.
Jednoroczna gazeta chyba nie miałaby tego elementu zaskakiwania, który jest w gazecie bardzo sympatyczny.
Nie, no byłby jakieś elementy do zaskakiwania, wie pan. Wiadomo, gazety normalnie informują, wie panu, przemówieniach mężu stanu, więc należy zerrzeć szeregi, zacieśnić sojusz robotniczo-chłopski, jeszcze wyżej znieść niezwyciężony sztandar marksizmu, leninizmu i tym podobne rzeczy. To przecież można ten, nie wiem, zestaw prawda, sloganów ustalonych już dla danych. No pewnie jak się biuro polityczne zmieni w połowie roku, można było dodatkową gazetę wydawać, wie pan, no, gdyż się zmieniają tam pewne pryncypie ideologiczne.
Ale to taki nawias. Żeby wrócić do pańskiego charakteru, oczywiście, jak zgadzamy się zresztą, to jest kwestia proporcji i kwestia poziomu. Jeżeli w proporcjach ogromnych byłby w panu ten skomplikowany, gwałtowny, pesymistyczny, melancholijny, konfliktowy charakter, to by się ujawniało, mimo tego, że mógłby pan grubą skorupę na to nałożyć.
Właśnie się zastanawiam, przepraszam, że panu przerywam, czy ujawnianie się lub nie ujawnianie tego, u mojego syna się to bardzo silnie ujawnia. I to by był argument na korzyść pańskiego rozumowania. Natomiast ja jestem przekonany, że chyba jest to zależne od tego, czy nie znajdziemy sobie, wie pan, jakiegoś wygodnego wentyla, w moim wypadku jest to malarstwo, w którym właściwie, na którym właściwie scedujemy cały ten, wie pan, bagaż swoich konfliktów i trudności życiowych w formie, wie pan, bardzo mętnych, mistycznych symboli, które tam codziennie, prawda, wyrażamy. Aczkolwiek trzeba przyznać, że zanim ja malowałem, ja właściwie także konfliktowy nie byłem. No ale być może, wie pan, była to mieszanka wybuchowa z opóźnionym zapłonem, czy coś takiego. U mojego syna eksploduje to właściwie od najwcześniejszego dzieciństwa. Ciągle trudno powiedzieć, człowiek poza siebie wyjść nie może, ja po prostu jego nie rozumiem wielokrotnie. Z drugiej strony wiem, że nie ma tego wentyla. Ten wentyl, który on ma, czyli powiedzmy praca w radio, prezentowanie płyn, nie pozwala mu wyładowywanie wszystkiego ze siebie. Gdyby zaczął pisać, gdyby zaczął coś robić takiego, to sądzę, że też być może z zewnątrz by się ugładził, szczególnie w sytuacji, gdyby został afirmowany przez społeczeństwo, tak jak ja zostałem. No, tam następuje właściwie idealny układ. Maska jest afirmowana przez społeczeństwo, wszystkie tendencje zwierzęco-brzydkie i tak dalej, które mamy skryte, wyładowujemy, jeszcze za to płacą dolarami. Wie pan, także jest właściwie czegoś więcej żądać. Jeszcze tego, żeby śmierci nie było, to już w ogóle byłoby pełne szczęście.
Dobrze. Zresztą zaraz wrócimy do tej pańskiej interpretacji psychoanalitycznej i siebie samego, i obrazów pana, które się przejawia w cały czas naszej rozmowie. Ilekroć o czymś rozmawiamy, ja zadaję jakieś pytanie, to pański typ odpowiedzi, jak już przechodzimy stopień ironii, to jest raczej typem odpowiedzi psychoanalitycznej. To nie jest odpowiedź.
Że mam przy moim głębokim zastrzeżeniu do psychoanalizy jako konkretnych szkół. Moja ironia w stosunku do Freuda, Junga, Reicha czy innych jest, wie pan, czasem chyba bardzo, nawet bardziej niż by przyzwoitość tego wymagała, widoczna w tym, co mówię. Po prostu wydaje mi się, że psychoanaliza jako w każdym razie nie tyle metoda terapii, co metoda, powiedzmy, wyjaśniania czy egzegezy niektórych zjawisk właśnie w sztuce, jest bardzo poręczną metodą, natomiast została opanowana w większości przez uczniów czarnoksiężnika, którzy jakby nie wiedzą, co wymyślili nawet. I dusza urzędnicza, dusza faceta produkującego senny egipski, zwycięża jakby wizjonera, który nagle zauważył, że coś takiego być musi.
Tak. Ja do psychoanalizy chciałbym zaraz wrócić w tej drugiej części moich pytań, które będą dotyczyły tego, co na pewno wpływem jest. Przed chwilą, ja teraz mówię tym, co na pewno w sposób taki, oczywiście, zewnętrzny, ewidentny, ale również przez pana niezaprzeczany, dlatego, bo sam pan mówi, że nawet jeśli wprowadzić niuanse w stosunku do pańskiego charakteru, to są czasami dla pana samego skoki w pustkę, bo pan wcale nie jest przekonany, że tak na pewno jest, ale może tak być, ewentualnie. Ale według tego, co ewidentne, nie jest pan pod wpływem bardzo przynajmniej silnym architektury, nie jest pan pod wpływem polityki ogólnej czy polskiej i tak dalej. Na razie zachowując się w tych proporcjach ewidencji, ewidentności, wydaje mi się, że chyba nie popełniam grubych błędów w eliminacji pewnych wpływów, które na pewno w determinujący sposób nie są jakoś zauważalne, bo ludzie mi pytają, słuchaj, czy on jest taki, pokazują to, czy on jest pierdolnięty po prostu. Więc ja odpowiadam, że nie, ale chcę teraz potwierdzenia z pańskiej strony, czy w pańskim przekonaniu pan może powiedzieć, mój drogi panie, w rzeczywistości tak proste to nie jest, bo i tutaj na przykład bym się dowiedział, że jest pan człowiekiem szalenie konfliktowym, że pan już tam trzech ciężko pobił niedawno, tam wytoczyli pan proces i kłótnie z sąsiadem na przykład, nie wiem, typu rzeczy. W zasadzie na pewno ja twierdzę, że nie.
Tak.
Że jest pan człowiekiem łagodnym, spokojnym, miłym, z pewnym dystansem do ludzi, nie wchodzącym łatwo w układy wielkiej sympatii, ale przychylnym ludziom. Skromnym, być może oczywiście, że każdy z tych twierdzeń, sytuując się w warstwie tej proporcji ewidentnych, oczywiście, że jeżeli chodzi o wielką sławę, to sądzę, że rzeczywiście na pewno ma pan wielką potrzebę i tej absolutnej sławy. To też jest to przekonanie, że w głębi, gdyby Pana poprowadzić umiejętnie, to doprowadziło Pana się do szału i takiej wściekłości, że potrafiłby Pan najgłupszymi słowami to rzucać. To jest chyba również prawdopodobne, ale w przeciętnym, codziennym kontakcie nie jest Pan człowiekiem na pewno zarozumiałym, pysznym. Do tego stopnia mało interesującym się Pańską sławą, że jak Panu powiedziałem wczoraj, że podpisałem kontrakt, to nawet nie zadał mi Pan żadnego pytania, które normalnie każdy, o kim się robi film, byłby zadawał 10 razy, bo by wiedział, że to jest jeden z wektorów jego sławy, która w przyszłości, jeżeli jest to dobry wektor przez dobrego reżysera, dobrze zrobiony, dobrze wyrasowany, dobrze pokazany, w dobrych okolicznościach, będzie stanowił o jego nie tylko wejściu na rynek, w takim sensie, jak to często my używamy, często materialnym, ale na wejście w kulturę całego świata zachodniego. Pana to w ogóle nie zainteresowało.
No, może ma Pan mi za złe, że mnie to nie zainteresowało.
Nie, ale
z określonych powodów. Ja po pierwsze nie znam rynku.
Każdy robi
po drugie nie wiem, nie potrafiłbym prześledzić ani udowodnić związku między dobrym filmem a sławą osoby, o której ten film jest kręcony. Jest to tak samo, jak gdybym był przygotowywany do, wie pan, desantu spadochronowego do rzeczy gdzieś tam Amazonki. Wie pan, i teraz chodziło o to, co mam zabrać ze sobą, wie pan, żeby do przeżycia w dżungli. Nie byłem tam w życiu i raczej bym, nie to, żebym był nie dość zainteresowany, tylko bym raczej słuchał, wie pan, komandosa, który by tu stał i który lądował tam już 40 razy i dokładnie wykonałbym jego polecenia, ze względu na to, że nie postawiłbym nic przeciwstawić temu.
Nie, nie mam do Pana najmniejszego żalu, że Pan mnie nie pytywał o detale tej umowy, mimo tego, że dla mnie to jest wielkie wydarzenie, które mnie kosztowało niesamowicie wiele pracy, listów, telefonów, zmartwień, szukania pieniędzy, rozmów, targów, przyjazdów itd., ale to jest, nie o to mam do Pana żalu, bo każdy z nas robi swoją robotę, to jest moja robota, ja wcale nie żądam.
Ja poza tym jestem nieprzekonany, co to, wie Pan, generalnie, nie tylko w tym wypadku, co do wpływu, wie Pan, propagandy wizualnej w warunkach polskich absolutnie nie taki związek był.
Nie, związek jest skomplikowany.
Nie, obrazy już szły, gdy nastąpiła propaganda wizualna, która niczego właściwie nie zwiększyła.
Ale może ją utrzymała, może podtrzymała trend, który inaczej by upadł, może nadała mu większego rozgłosu. Ja nie twierdzę, żeby propaganda wizualna była jedyną albo najsilniejszą, ale jest jednym z elementów propagandy, które jest niezbędne. A jeżeli jest film zrobiony przez dobrego reżysera, jest dobrze puszczony, to na pewno w jakiś tam sposób podtrzyma, czy wylansuje, czy puści, czy zapoczątkuje. Nie wiem, w którym momencie się to włączy i w jaki sposób będzie działało, ale w jaki sposób na pewno włączy się i w jaki sposób zadziała w ogólnym dziele propagandy. Ale to nie o to chodzi. To, co ja Panu powiedziałem, że nie zadał mi Pan wczoraj najmniejszego na ten temat pytania, miało inny cel. Miało zilustrować, do jakiego stopnia nie jest Pan człowiekiem mającym obsesję sławy. Ludzie, którzy byliby na Pańskim miejscu, nie ze względu na to, że mieliby jakiekolwiek dla mnie zainteresowani tym, co ja zrobiłem i ile wysiłków to włożyłem, ale po prostu dlatego, że chodziłoby o ich sławę, natychmiast rzuciliby się z gromem pytań o to, czy to będzie na pewno dobry film, a że zaczęłoby się wtrącać w dodatku jeszcze i stale byłoby podekscytowanych, a Pan zupełnie tym problemem się nie interesuje. Zresztą zauważyłem to wielokrotnie, że nigdy nie interesował się Pan ani swoją sławą, ani jej wektora. Takie jest moje wrażenie i wydaje mi się, że z Pańskiej strony, prócz tego, co Pan przed chwileczką skorygował o tej absolutnej sławie, chyba niczym błędnym tu nie zgrzeszyłem. Nie wydaje się Pan być człowiekiem pysznym w związku z tym. Natomiast jest Pan bardzo przywiązany do konkretów materialnych, spraw materialnych, rozwiązań materialnych, w tym również rzeczy.
Tyle, że to można w języku polskim w każdym razie rozmaicie tłumaczyć, jako wie pan, przywiązanie do spraw materialnych, to może być tłumaczone właśnie jedzeniem, odzieżą i tak dalej. Ja mam jakby wybiórcze zainteresowanie materią, no, dotyczy głównie, wie pan, tego zakresu, w którym się interesuje, z jednej strony materiałów malarskich, z drugiej strony muzyki i jeszcze tam jakiejś ilości narzędzi technicznych i tak dalej, i tak dalej. Poza tym oczywiście pociągają, jak każdego chyba mężczyznę, wszystkie urządzenia elektroniczne, jakość ich wykonania i tak dalej. Czyli są rzeczywiście bardzo silnie związane z perfekcją materialną. Znaczy lubię rzeczy perfekcyjne, dobre, prawda, solidne, o określonym wyglądzie, który wzbudza zaufanie, no i oczywiście o określonym efektach, prawda, swojego działania. I szanuję raczej ten sprzęt, to znaczy wiem, że w sytuacji, w której coś, z czego jestem zadowolony, jakiś sprzęt miałby ulec uszkodzeniu, albo miałaby ulec uszkodzeniu moja noga, gdy to niosę, to raczej uważam, że noga, prawda, się jakoś wzrośnie, natomiast sprzęt nie.
Tak. Jest pan, według tego, co widzę, na pewno dzięki swojej wyjątkowej pamięci, a pewnego rodzaju specjalistą, w każdym razie amatorem o ogromnej wiedzy, amatorem powiedzmy ogromnej wiedzy w kilku domenach, ale nie szafuje pan tym na prawo i lewo, żeby rzucić pyłem gwiezdnym w oczy i żeby...
Może właśnie szafuję na lewo, na prawo. Wie pan, spotykając się z laikiem, właśnie stosuję to, co stosował Przybyszewski, o którym ktoś złośliwie powiedział, że potrafił cytować wszystkich. Natomiast nikt nigdy nie widział go z książką w ręku. Było takie powiedzenie w tym okresie. Jest pewien typ ludzi, który posiada jakby zręczność wyciągnięcia cytatu, nie znając w ogóle dzieła, co więcej, nie widząc wyliny na własne oczy, tylko czytając jakiś artykuł o nim dość szybko, tylko umie w odpowiednim momencie, wie pan, wyciągnąć to, otrzepać i podać na papierku i wtedy wygląda, że jest niesłychanie oczytany, czy niesłychanie okuran zagadnienia. Czy pilnuje się wtedy, żeby, broń Boże, nie trafić na fachowca, który mógłby mu założyć dementi, natomiast gdy rozmawia z laikiem, prostszego jak olśnić laika.
No tak, ale to jest znowu wprowadzenie innego niż realistyczny, zimny, analityczny ton, który pana proszę dzisiejszego dnia. To jest wprowadzenie znowu ironii. W rzeczywistości na pewno...
Pewna część rzeczy niezwiązanych, powiedzmy, z malowaniem obrazu w sposób bezpośredni mnie niewątpliwie interesowała, jak mówiłem. Psychiatria, seksuologia, psychoanaliza, następnie ezoteryzm, z pewną częścią rzeczy z kolei technicznych, z zakresu majsterkowania musiałem się zetknąć, mając do czynienia wyłącznie z partaczami naokoło, no. Więc to się nauczyłem robić. Halo, słucham. Dzień dobry. Nie, Tomka jeszcze nie ma. Proszę pana, nie mam pojęcia, kiedy Tomek będzie, ale może pan przekazać informację, gdyby przyjechał, to mu ją podam. Proszę pana, nie wiem, on mi nie mówi, kiedy będzie, kiedy nie będzie. Ja nie wiem, może on nawet już u siebie jest, ale ja go nie widziałem dziś. Tak, chwileczkę,
zanotuję, tak? 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 38, na nazwisko? Krakowiak. Dobrze, przekażę mu.
Do widzenia.
Muszę to przenieść na karteczkę. Wprawdzie nagrałem, a czasem ten magnetofon, dlatego szukam innego zawodzi i nie nagrywa. Radia w sprawie służbowej dzwoni. Co nie chodzi z radia ze sprawie służbowej, która mnie prosi o kontakt. Godzina 10.45, piątek, tak?
Dobra, to
dobrze. Proszę pana, na pewno następny punkt, który chciałbym wyeliminować, na pewno, a to już wiem, chyba że znowu coś tajnego się kryje, nie ma wpływu na pańskie malarstwo żaden, w klasycznym tego słowa znaczeniu, narkotyk.
Nie, to na pewno.
Alkohol.
Proszę pana, no piwo lubię, ale to na pewno mi się gorzej
kawa.
Po piwie. Kawę z kolei piję, ale wątpię, żeby ona miała w ogóle jakiekolwiek działanie poza w tej chwili zwiększaniem ciśnienia i pewnie niedługo będę musiał przestać.
Nie pali pan?
Nie.
Nie używa pan żadnych środków ekscytujących?
Nie, na pewno nie używam. To...
Czy kiedykolwiek próbował pan?
Nie, nie próbowałem, bo się bałem. Wie pan, to znaczy były takie propozycje wtedy, kiedy LSD było niesłychanie modne. I było to traktowane no, nawet tak, że ten kretyn czy ten tchórz nie chce tego wziąć, prawda? Ja się po prostu bałem. Dowcip polegał na tym, że ludzie, którzy mnie do tego namawiali, a głównie właśnie Andrzej Rwanowicz, mieli jakby trudności z, nawet z śnieniem, gdy spali, już nie mówię o jakichkolwiek lękach, oni po prostu nie wiedzieli na czym, o czym się mówi, jeżeli się mówi o lękach i bardzo pragnęli przez coś takiego przejść. Ja natomiast miałem nieustannie wrażenie, że taka cienka błona oddziela mnie od w ogóle jakiejś zupełnej potworności, która tam zaraz jest i że ta cienka błona pęknie w momencie, jeżeli ja jej jeszcze pomogę. Ja właściwie muszę cały czas patrzeć, szpachlować, wie pan, i pilnokitować, żeby to nie pękło samo z siebie, a ja mam brać jakiś środek i pozwalać, żeby mnie pająki obłaziły. Bardzo dziękuję zupełnie, nie mam najmniejszej ochoty.
Zwłaszcza, że jak mi to już pan kiedyś mówił, wiedział pan, że pańska wyobraźnia jest wystarczająco silna, że nie musi pan na to używać...
No powiedziałbym, że wyobraźnia jest czymś, co, do czego wcale ja tak cholernie nie tęsknię, raczej się tego boję, wie pan. Wyobraźnia potrafi...
Tak, że nie
za wyobraźnię traktować to, co może być prawie że realne w momencie, kiedy zadziałają drobne zmiany chemiczne w mózgu. Po jakiego diabła mi to? Może tak. Kogoś to bawi, nie?
Zwłaszcza, że jak mi to pan mówił, kiedyś przyjął pan niejako wezwanie tych, którzy panu mówili, że widzieli takie fantastyczne wizje pod wpływem narkotyków i kilkoma obrazami chciał mi pan udowodnić, że pan tak samo potrafi, nie biorąc żadnego LSD.
Może to tak nie było w ten sposób, wie pan, tylko że pewne obrazy były jakby namalowane pod wpływem tej atmosfery, o której się nieustannie mówiło, czytając jakieś opisy, których jedne wydawały mi się prawdopodobne. Powiedzmy, wiem, w polskiej literaturze, na przykład jaki odpis takiego poety, Sito się nazywał, wydało mi się prawdopodobny. To wydało mi się, że jeśli nawet zmyślił to niewiele, tak można to odbierać. Bo to się zbliżało do jakby moich doświadczeń, które wie pan, gdzieś na obrzeżach, powiedzmy, prawda, snu i jawy mam. No. Więc myślę sobie tak, to jest natomiast inne, wydawało mi się po prostu literackim zmyśleniem nie najlepszego lotu, no, faceci mówili. Ja bym, zdawało się, że jestem mnichem buddyjskim i siedzę w grocie gdzieś tam, to wietrze pieprzy, ja się mam na te plewy wziąć.
W nawiasie tylko, czy potrafiłby pan określić, które obrazy z tych, które znam, należą do tej właśnie epoki, albo do tej właśnie, a w ten sposób się wyjaśniają?
No, proszę pana, no, powiedzmy taki ten obraz, który u mojej matki wisi w morzu płynące, to taki łódeczka maleńka, z tym takim, czy trumienka maleńka, obraz z morzem i ptakiem czerwonym leżącym u syna na przykład.
No, to czy ta postać siedząca na krześle również czerwonej
szacie? Nie, to już chyba mniej, może niebo na tym obrazie miałoby taki wpływ, wie pan. No, natomiast obraz już jest nieco później malowany, kiedy ja już z tego wyszedłem, a ma tylko niektóre elementy jeszcze używane. Natomiast w momencie malowania tego nieprawdziwego w kolorze morza na tle gwiazd, ptaka i tych rozrzuconych, konkretnie wie pan jakby wyobrażenia typu właśnie związanego z pewnymi fenomenami opisywanymi i odczuwanymi także poniekąd przeze mnie ostrego widzenia, wie pan, różnych tych takich właśnie precjozów, szczegółów i tak dalej, jakby były silnie wyeksponowane.
No, o, wcześniej się pojawiło.
Bo to w ogóle jest wielkie nieporozumienie, wiesz.
Damy. No,
wynikające z faktu.
Kłaniam się. Dzień dobry.
Cześć. Wynikające z faktu, że dodzwonić się z Katowic do Warszawy, wiesz, z dworca, to jest obłęd zupełnie. Jest tam automatów 5, ale funkcjonuje tylko jeden. I to jeszcze ja ci miałem dużo do powiedzenia, wiesz?
Musisz pościągać swetry i wszystko, co jest pięknie.
Właśnie to możemy zrobić. Dużo do powiedzenia ci jeszcze chciałem mieć, no ale oczywiście już się nie da.
Ja myślałem, że drugi raz...
Ale ja...
Tak, no bo ale zablokowałem ja właśnie ten ostatni telefon, okazuje się, już był koniec, wtedy już było zupełnie niemożliwością, bo ja ci zapomniałem powiedzieć, że ja się chciałem umówić z tobą na wczesne popołudnie, a z panem na porę przyjazdu.
Właśnie, liczyłem, że będziecie sobie panowie ja właśnie byłem na pewno ile rzeczy sobie do powiedzenia, że moja obecność tutaj na pewno wam tego nie ułatwi.
Ja ale... Do powiedzenia, przepraszam.
jak to technicznie zorganizować teraz,
żeby wilki był syt i owca była cała.
Proszę, ja mogę się przenieść do takiego pokoju.
Ja sobie w takim razie może...
bo jest już chyba za późno na załatwienie pewnych spraw, które mogą...
Siadaj, zaraz, ja ci dam jakoś krzesło. Może siądź na tym, bo ja troszeczkę na tym wysiedziałem się. Ciebie usadzę tu. Sam się przeniosę z powrotem tam.
Proszę, ja z tym przeniosę się jeszcze tam z powrotem.
I zmęczyłem się, jeszcze cię upałem. Tak, chodź, nie wiem, co spokój, żeby taka pogoda zapanowała.
Tak, coś źle,
w takim pogodzie.
Człowiecze, ale jest dziwu, dobrze mi jest, tylko nie w swetrze, nie w koszuli, rozumiesz, i nie w kurtce. Wiesz,
no ale to zawsze można zdjąć, ja nie wiem, dla mnie temperatura możliwa do przyjęcia zaczyna się od 0 stopni i kończy na 50 plus. Poniżej 0 ja po prostu przestaję żyć jak normalny człowiek. Ja po prostu płaczę jak wychodzę, jak było te 20 stopni mrozu, to mi się wydawało, że w ogóle już dłużej być nie może. Z przerażeniem, widziałem tego tych zwyrodnialców, co mówią, narty przypinali do samochodów. Jechali gdzieś jeszcze na jakieś mniejsze miejsca jeździć na tym, zaraz siedzieć w chałupie, oburzyć się futrami, czekać aż to wszystko przejdzie.
No ja w tym okresie czasu zajmowałem się głównie paleniem w piecu. Wiesz, błędy ilości tego węgla, przynajmniej to jest ten plus, wiesz, że
ale mamy się hałdy.
I wiesz, no hałdy mamy, wiesz, tylko kupić to nie jest takie proste. Znaczy ja zdobyłem, bo wiesz, ja mam mieszkanie prawie 100 metrów kwadratowych, a przydział mam 2 tony, to jest przecież obłęd zupełnie, to absolutnie nie wystarcza, zwłaszcza jeśli nie jest tego zima jak była. Więc kupiłem talony, ale potem jeszcze załatwić, wiesz, kogoś, kto by to był uprzejmy przywieźć. Bo chciałem taki drobny węgiel z jednej z kopalni wujek. Absolutnie, panie, to ja o 3 rano muszę tam stanąć, żeby się dostać. Nie, z Kleofasa tak, prawda. To są takie bryły, wiesz, jak ja idę do piwnicy, to wracam rzeczywiście jak górnik, bo ja to muszę rozbić wszystko.
No, ale wiesz, ale jakość za to jest wyższa.
A też nie, niestety.
I dlatego... Wędrować w piwnicy przy pomocy niewielkich mikrowybuchów, rozumiesz, robionych przy pomocy poważnej
kalorii. Tym bardziej, że rzeczywiście jest jakiś taki materiał wybuchowy, który by był wystarczający do tego, że produkować jest bardzo łatwo. Także istotnie, wiesz.
A właśnie, zapomniałem, że jesteś chemikiem, wiesz, i można by było nawet węgiel użyć jako element z tego materiału.
Tak, tylko proporcje odpowiednie, żeby nie zużyć całego węgla w celu rozsadzania go, wiesz.
Panie Aleksandrze, my musimy...